Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, Jacek Styczewski, podcast społeczny Lokacje. Dzisiaj korespondencja z Poznania, rozmowa z Andrzejem Janowskim, prezesem Stowarzyszenia Rowerowy Poznań, a także przewodniczącym Rady Osiedla Święty Łazarz. Andrzej to radca prawny i aktywista miejski, twórca m.in. Kina w Bramie 46. Jak pisze na stronie Rady Osiedla, można mnie spotkać na ulicach naszego Fyrtla, gdy wiozę moje dzieci do żłobka i przedszkola rowerem towarowym ze skrzynią z przodu. Organizował także warsztaty i akcje na rzecz zieleni, brał też udział w akcji ubierania łazarskich hydrantów w biało-czerwone ubranka na pamiątkę stulecia Powstania Wielkopolskiego. Poznański Święty Łazarz jest osiedlem przypominającym swojej śródmiejskiej zabudowie wrocławskie na Dodrze czy Przedmieścia Ławskie. I ze względu na zabytkową zabudowę kamieniczną także zmaga się z problemami komunikacyjnymi, jakie zapewnia nam poruszanie się po mieście w XXI wieku. Nasza rozmowa z Andrzejem Janowskim będzie miała dwie części. O miejscach na Łazarzu i o politykach miejskich. Czyli właściwie o tym samym, bo na konkretnych przykładach rozmawiamy o tym, jak zmieniały się konkretne ulice i jak do tej zmiany w ogóle doszło. Na tym właśnie polega lokalna polityka. Trzeba myśleć o niej jednocześnie z perspektywy pojedynczego słupka parkingowego, ale mając świadomość większych planów infrastrukturalnych, które łączą szlaki komunikacyjne całego miasta. Z Andrzejem rozmawiam głównie o parkowaniu i wytyczaniu nowych ścieżek rowerowych. Dlaczego warto uporządkować ulicę, na co zwrócić uwagę i dlaczego takie zmiany przydadzą się każdemu użytkownikowi przestrzeni publicznej. Jako propagator idei jeżdżenia na rowerze Andrzej przedstawia także swoje doświadczenia i naturalnie namawia do poznania miasta z perspektywy dwóch kółek. A teraz przenosimy się do Poznania, na osiedle Święty Łazarz, po którym oprowadzi nas Andrzej Janowski.
Lokacje. Miejsca w mieście.
Przedstaw się i powiedz, gdzie jesteśmy, bo jesteśmy w Poznaniu, na osiedlu Łazarz, którego jesteś i mieszkańcem, ale też działaczem, radnym, osobą, która tutaj mieszka. Cześć.
Cześć, Andrzej Janowski. Jestem prezesem Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. Jesteśmy w tej chwili na Łazarzu. To jest śródmiejska dzielnica Poznania. Piękna dzielnica z secesyjnymi kamienicami. Dzielnica położona świetnie, bardzo blisko centrum. No i stoimy sobie na podwórku kamienicy, w której mieszkam.
Mówisz, że to secesyjne osiedle z tych kamienic, czyli stara zabudowa. Czy ona czasem, czy zacznijmy rowerowo i tak jak się zmienia to osiedle, czy ta stara secesyjna zabudowa nie przeszkadza w wprowadzaniu nowych elementów, jak na przykład drogi rowerowe albo jakieś stojaki na rowery, czy właśnie w jaki sposób ta architektura tutaj się dostosowuje do rowerowego stylu życia nam współczesnych?
W ogóle śródmiejskie dzielnice, które są gęsto zaludnione i które są położone blisko centrum, tego ścisłego centrum, one świetnie się nadają do tego, żeby zostały zroweryzowane. Gęste zaludnienie, cele podróży są z reguły blisko. Mówi się, że jeśli ktoś ma 5 km do celu podróży, to najbardziej efektywnym sposobem, środkiem transportu jest właśnie rower. No ale oczywiście te śródmiejskie dzielnice mają to do siebie, że są dosyć ciasne. Tu nie mamy bardzo szerokiego pasa drogowego, na którym możemy sobie wcisnąć wszystko i to bez najmniejszego problemu. Więc to oczywiście zmiany w takich dzielnicach, one zawsze generują konflikty o przestrzeń. I to jest wszędzie, to jest w zasadzie nieuniknione. Tutaj też to przechodziliśmy, bardzo silne spory angażujące wielu mieszkańców. Udaje się powoli zmieniać dzielnicę, udaje się zmieniać transport w Poznaniu i to jest fajne. Jak my to tutaj robimy? Akurat Łazarz, rowerowo Łazarz jest jedną z tych dzielnic, które nie mają dobrego połączenia z centrum miasta. To jest jeszcze przed nami, są jakieś tam plany, przymiarki do tego. Natomiast to, co się tutaj ważnego dzieje teraz, w tej chwili, jak tutaj stoimy, to jest wprowadzanie strefy płatnego parkowania. Bo to w ogóle te wszystkie sprawy transportowe, rewitalizacyjne, rowerowe, to są naczynia połączone. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania ja też odbieram jako taki bardzo mocny bodziec prorowerowy. Wcześniej te nasze ulice były strasznie zawalone samochodami. To był taki darmowy park and ride. Mieszkańcy, którzy sobie przyjeżdżali na przykład z powiatu samochodami do Poznania, jechali tak najdalej jak się da, żeby zaparkować za darmo. Czyli wjeżdżali do nas na Łazarz, zostawiali tutaj samochody i się przesiadali w komunikację miejską. W dzień, w nocy, tutaj zaparkować samochód naprawdę nie było łatwo mieszkańcom. I ta strefa jest w tej chwili wprowadzana, już na części ulic została uruchomiona, tutaj między innymi w mojej okolicy. No i z dnia na dzień, niektórzy mieszkańcy mówią, stał się cud, zniknęła połowa samochodów. Niektórzy mówią, że takich ulic od 40 lat nie widzieli, żeby tak mało na przykład w dzień aut przy nich stało. Udało się zmienić sposób parkowania na wielu ulicach. Wcześniej te auta stały skośnie na chodnikach, na wielu ulicach, to przy okazji wprowadzania strefy płatnego parkowania ta przestrzeń została bardzo mocno uporządkowana. Parkowanie równoległe w jezdni, nie na wszystkich ulicach, ale na bardzo, bardzo wielu ulicach. Tam, gdzie się udało odzyskać tą przestrzeń, są ulice, gdzie zdjęliśmy kostkę betonową, która była na chodniku i wprowadziliśmy pasy zieleni. Mamy całą listę ulic, które będziemy w ten sposób w kolejnych latach robić. Bo oprócz tego, że jestem prezesem Stowarzyszenia Rowerowy Poznań, to jestem też przewodniczącym Rady Osiedla Święty Łazarz. Także tutaj to się trochę, czasami to się łączy, czasami coś się udaje dzięki temu więcej zrobić.
A to może powiedz właśnie, jak przeprowadzała się, jak była przeprowadzona, jak przechodziła ta debata na temat strefy parkowania i jakie może argumenty się wtedy pojawiały?
Ten proces zmian transportowych, dotarcie do ludzi z informacją, że no tak dalej już być nie może, że pojemność naszych ulic już została dawno przekroczona, że my nie jesteśmy w stanie budować większej ilości parkingów, że mamy rozjechane pasy zieleni, rozjechane trawniki, że mamy drzewa, które nam usychają, bo przez wiele lat parkowały na ich korzeniach samochody, no, że to już jest ślepa uliczka, że tak dalej się nie da. Te zmiany transportowe u nas, jakby to takie przestawienie wajchy, zaczęło się od tego, że zmienił się prezydent miasta. Wieloletniego prezydenta Ryszarda Grobelnego, który bardzo mocno stawiał na transport samochodowy, który w ogóle nie rozumiał potrzeby transportu rowerowego w mieście. On jest znany z takiego powiedzenia, że w Poznaniu nie ma tradycji jeżdżenia na rowerze. Zresztą takie było powiedzenie, że prawdziwy Poznaniak ogląda miasto zza szyby samochodu. I tak to wyglądało. Śródmieście było potwornie zapuszczone. Silna suburbanizacja, ludzie się wyprowadzali do powiatu. Poznań tracił mieszkańców, tracił oczywiście podatki też przez to. I ten proces został zahamowany i zaczęto go odwracać, kiedy prezydentem został Jacek Jaśkowiak, teraz trwa jego druga kadencja. Kiedy on wygrał wybory, miał bardzo silne poparcie ruchów miejskich, poznańskich. W ogóle w Poznaniu się narodziły ruchy miejskie. To też właśnie powstało jako sprzeciw wobec tej polityki poprzedniego prezydenta. I on z tym poparciem, z tymi ideami innego spojrzenia na miasto wygrał wybory, no i zaczął je wcielać w życie. Lepiej, gorzej, wolniej, szybciej. To też wywoływało liczne skłopoty, kontrowersje. No ale jednak ta wajcha została przestawiona. No i jednym z tych tematów to była też oczywiście kwestia parkowania. Na Łazarzu zdecydowano się ją wprowadzić, no, kiedy już było widać, że po prostu tak dalej już się nie da. Coraz silniejsze było poparcie mieszkańców dla strefy. No, bo jak ktoś wracał z pracy i musiał naprawdę długo krążyć samochodem, żeby znaleźć jakiekolwiek miejsce, no było widać, że po prostu tu nie da rady wykroić większej ilości miejsc parkingowych. Nikt tu kubaturowych parkingów w Śródmieściu budować też nie będzie, bo to jest nieopłacalne. Nieopłacalne w sytuacji, kiedy na ulicy można zaparkować za darmo. Jak to zrobiono w Poznaniu? Tutaj były konsultacje takie dwuetapowe. Pierwsze to były konsultacje, na których nie pokazywano rozwiązań dla poszczególnych ulic. To znaczy nie przedstawiono szczegółowego projektu, nie wiem, że na tej ulicy zamiast parkowania skośnego będzie równoległe i będzie się mieć taką ilość miejsc parkingowych. Zrobiono coś innego. Najpierw konsultowano uspokojenie ruchu i zmianę kierunków ruchu na ulicach. Chodziło też o to, żeby połączyć wprowadzenie płatnego parkowania z wprowadzeniem takiej efektywnej strefy tempo 30, czyli takiej strefy, no, prawdziwej, nie takiej, że powiesimy sobie tam znak 30 na godzinę, wszyscy będą po tych ulicach i tak lecieć 70, tylko zrobienie tego jakoś z głową. Przedstawiono trzy warianty zmian, od takiego, który zmienia sporo, ale powiedzmy najmniej ze wszystkich wariantów, po bardzo radykalny wariant, który całkowicie ucinał tranzyt po lokalnych uliczkach, tworzył taki układ kieszeniowy, czyli że jeżeli się gdzieś tam wjechało w jakiś sektor, to nie można było z niego się dostać bezpośrednio do innego, nie można było tymi ulicami przejeżdżać. Czyli zasada była taka, że wszędzie można dojechać samochodem, ale trudno jest przez Łazarz, przez te lokalne uliczki przejechać. Te konsultacje były bardzo burzliwe, były spotkania informacyjne, warsztaty i efektem tych konsultacji było przyjęcie no, tego najmniej radykalnego wariantu, ale on i tak dużo zmienia. I to był taki pierwszy etap. I później na podstawie wyniku tych konsultacji jakby Rada Miasta, Zarząd Miasta, później Rada Miasta zdecydowała o tym, że tą strefę płatnego parkowania trzeba rozszerzyć o dwie śródmiejskie dzielnice, Łazarz i sąsiednią Wildę. No ogłoszono przetarg, zlecono już firmie przygotowanie projektów dla poszczególnych ulic. W międzyczasie to też pomogło, Poznań przyjął standardy dostępności. To jest taki dokument, chodzi o standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. W tych standardach w Poznaniu jest zapisane, że no, chodnik powinien mieć minimum te 2 metry. Tak, bo no, z przepisów ogólnych wynika, że to może być wyjątkowo 1,5. W Poznaniu w standardach dostępności wpisano 2 metry, czyli trochę tą poprzeczkę podniesiono. I przy wprowadzaniu strefy płatnego parkowania, jak już dla konkretnych ulic rysowano projekty, to jednak starano się przestrzegać tej zasady 2 metrów. I to pomogło odzyskać bardzo wiele chodników, bo po prostu nie mieściło się parkowanie skośne na chodnikach, jeśli chodnik miał mieć 2 metry. Przygotowane zostały przez tych projektantów jakaś tam wersja, opiniowała ją Rada Osiedla, opiniował Zarząd Dróg Miejskich. Ostatecznie wykluł się z tego już jakiś taki projekt, który można było przedstawić mieszkańcom. I te konkretne rozwiązania na konkretnych ulicach, one już nie były poddawane konsultacjom społecznym. To znaczy nie było powiedziane, że macie tu projekt dla danej ulicy i czy wy tu chcecie parkowanie skośne czy równoległe, tylko był jasny komunikat, na tej ulicy jest parkowanie równoległe, dlatego że mamy standardy dostępności, skośne się nie mieści, czy na innej ulicy będzie pas zieleni, bo mamy plan adaptacji do zmian klimatu. I to były już spotkania informacyjne. Mieszkańcy oczywiście zgłaszali uwagi, mogli zgłaszać uwagi. Te uwagi były wszystkie analizowane. Po tych uwagach mieszkańców, po tych spotkaniach informacyjnych też wprowadzono jeszcze do tych projektów zmiany. Ale to już nie były takie klasyczne konsultacje społeczne. To już te projekty już były przedstawiane z założeniem, że konsultacje już były, a takich technicznych spraw to już nie poddajemy jakimś wielowariantowym konsultacjom, bo z tych konsultacji byśmy nigdy nie wyszli. No i później przetarg i wprowadzenie tej strefy. Cały czas były emocje, cały czas oczywiście była grupa osób, która to hejtowała. To jest nieuniknione, to już się do tego naprawdę przez lata przyzwyczailiśmy. Kiedy te ulice były, to jest też ciekawe, kiedy strefa była wdrażana, kiedy tu ekipa jeździła, malowała, samochody na lawetach musiały wyjeżdżać, bo na przykład 5 dni wcześniej postawiono na ulicy znak z informacją, że jest zakaz parkowania, za 5 dni tutaj nie będzie można parkować, były to ulotki za wycieczkami wszystkich samochodów. Tego dnia, kiedy ten zakaz miał obowiązywać, przyjeżdżała ekipa malować, okazywało się na przykład, że na ulicy stoi 40 samochodów. I lawety przez pół dnia, ekipa zamiast malować, to czekała, lawety przez pół dnia wywoziły. Ludzie jakby, nie wiem jak to działało, ale miałem wrażenie, że chyba niektórzy kierowcy nie dowierzali, że to będzie malowane, nie dowierzali, że ich ktoś wywiezie na lawecie, tak się przyzwyczaili przez lata. Kilkaset aut wywieziono na lawetach, żeby móc strefę wymalować. I kiedy to było to malowanie, kiedy ludzie widzieli, że się zmienia na przykład sposób parkowania, bardzo tutaj rygorystycznie jest przestrzegana zasada przy wprowadzaniu strefy, że nie wyznacza się miejsc parkingowych 10 metrów przed przejściem dla pieszych, że nie wyznacza się miejsc parkingowych 10 metrów w obrębie skrzyżowania w każdą stronę. Wcześniej to samochody stały wszędzie. Tak? Ta zasada, można powiedzieć, te przepisy prawa ruchu drogowego tutaj się nie przyjęły. I ludzie byli w szoku, że nagle mówią, likwidujecie na miejsca parkingowe, tak? Bo przecież zawsze całe życie to parkowałem przy przejściu dla pieszych. Tak? To pokazywanie przepisów, że tak nie można, nie dla wszystkich było argumentem. I był bardzo silny hejt, części osób oczywiście, kiedy ta strefa była wprowadzana, że nie będziemy mieć gdzie parkować, to nie zadziała, samochody cudownie nie znikną. I w dniu, kiedy ta strefa została uruchomiona, nagle z ulic część samochodów naprawdę zniknęła i to spora część. Nagle się okazało, że na tych ulicach bez problemu można zaparkować. I ten hejt ustał. Ci ludzie po prostu przestali się odzywać i teraz mamy ten okres takiej ciszy, czekamy na wznowienie prac, bo na drugiej części Łazarza te prace za chwilę zostaną wznowione, czekamy na to, aż się trochę pogoda poprawi i wiemy, że będzie powtórka z odzywki znowu. Podczas wydarzania prac byśmy bardzo tak na spokojnie tłumaczyli rozwiązania na każdej ulicy, dlaczego tak, a nie inaczej. Staraliśmy się nie popaść w jakieś nadmierne emocje i merytorycznie to tłumaczyć. No i wiemy, że będzie powtórka teraz, tak? Znowu, będzie to malowanie, będzie trochę emocji, strefa zostanie odpalona na pozostałej części Łazarza i ludzie będą widzieli, że to działa. To rzeczywiście są bardzo, bardzo korzystne zmiany. I tu nie chodzi tylko o to, że wchodzi płatne parkowanie, tak? Ale na przykład wiele ulic przy okazji tych zmian jest zmieniana na jednokierunkowe z dwukierunkowych. Taka zmiana na jednokierunkowo, ona powoduje, że można trochę więcej przestrzeni wygospodarować w jezdni na parkowanie, ale też można tranzyt poucinać tymi osiedlowymi uliczkami, bo no już szereg ulic, którymi wcześniej sobie kierowcy gdzieś tam robili skróty, zamiast jechać ramami komunikacyjnymi, czyli tymi ulicami układu podstawowego, to tymi lokalnymi uliczkami GPS ich często prowadził, to teraz po tych zmianach już tak łatwo nie będzie. Natomiast wszystkie te ulice jednokierunkowe, one są dla rowerzystów są dwukierunkowe. Jest taka zasada w Poznaniu, że przy każdej zmianie organizacji ruchu na jakiejś ulicy, jeśli ulica jest jednokierunkowa, to ona z automatu po tej zmianie jest dla rowerów jest dwukierunkowa. Jest albo kontrarów wprowadzany, albo jest malowany kontrapas. Także to też jest istotna zmiana rowerowa.
Lokacje łączą społeczności.
Rowerowy Poznań, jak mówiłeś, to jest stowarzyszenie, które tutaj działa. Jakie są cele stowarzyszenia i dlaczego akurat stowarzyszenie, co pomaga w takiej... Co robi to stowarzyszenie, co Rowerowy Poznań?
Rowerowy Poznań to jest stowarzyszenie, które działa w Poznaniu od początku lat 90., więc jest jednym z najstarszych takich stowarzyszeń miejskich, które się zajmuje ruchem rowerowym. Kiedyś się nazywał Sekcja Rowerzystów Miejskich, więc już jest grubo ponad... Życie 30 lat działalności, już kolejne pokolenia osób, które się w to... 30 czy 20?
Dekada.
Tak, trzecia dekada, które się tym zajmują. Dlaczego stowarzyszenie? No bo to jest najlepsza forma dla ludzi, którzy chcą coś wspólnie zrobić. W Rowerowym Poznaniu no, działa kilkadziesiąt osób, jesteśmy dosyć aktywni i czym się zajmujemy? No, lobbingiem za tym, żeby Poznań był przyjaznym miastem do poruszania się rowerem.
Bo stowarzyszenie oznacza to też jakąś może podmiotowość, może sprawczość i co może zrobić takie stowarzyszenie, ale też co mogą zrobić mieszkańcy, bo widziałem też, że promowałeś na przykład projekty budżetu obywatelskiego.
Nasza działalność w praktyce wygląda tak, że jesteśmy podzieleni na takie grupy tematyczne. Są ludzie, którzy się zajmują w większym zakresie edukacją, w większym zakresie jakąś informacją, stroną internetową, profilami w mediach społecznościowych. Mamy grupę infrastrukturalną, taką wyspecjalizowaną grupę ludzi, którzy oceniają, opiniują i składają uwagi do projektów infrastrukturalnych, budowy dróg rowerowych, organizacji ruchu. My jesteśmy takim rzecznikiem tych mieszkańców, którzy na co dzień poruszają się rowerem. No i też lobbingiem się zajmujemy, tym, żeby te sprawy rowerowe ruszały do przodu, żeby były pieniądze na budowę dróg rowerowych, żeby te programy, które mamy przyjęte w mieście, były przestrzegane. Wymierne efekty, na przykład budżet obywatelski. Oczywiście to infrastruktura rowerowa w mieście nie da rady jej stworzyć budżetem obywatelskim, też żebyśmy mieli jasność. Tak? No, są miasta, w których nie ma woli politycznej ze strony władz miasta, żeby coś w mieście rowerowego robić i w sumie jedynym dostępnym środkiem to są te budżety obywatelskie. W Poznaniu mamy tą szczęśliwą sytuację, że ten budżet obywatelski to jest dla nas taki dodatek do tego, co się dzieje. Samym budżetem obywatelskim nie da rady zmienić miasta na bardziej rowerowe, bo to jest zupełnie inny poziom środków, ale też inny poziom planowania miasta. No ale z tego budżetu obywatelskiego od lat korzystamy. Nasze projekty w budżecie obywatelskim przez kilka lat zdobyły, jak ostatnio liczyliśmy, to chyba było 12,5 miliona złotych, które Rowerowy Poznań dzięki budżetowi obywatelskiemu zyskał na infrastrukturę rowerową. Więc co roku rzeczywiście przygotowujemy, zgłaszamy te projekty, przechodzimy tą ścieżkę w urzędzie, żeby zostały pozytywnie zaopiniowane. Jak trzeba, to coś tam negocjujemy, coś w nich zmieniamy, potem pilnujemy tego, żeby one zostały zrealizowane. Na przykład ruszyliśmy temat w Poznaniu nawierzchni na brukowanych ulicach. Jak ktoś porusza się po tych starych brukach, to wiadomo, jak bardzo to jest niewygodne. Z drugiej strony to są nawierzchnie zabytkowe i trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie kompromisowe. Mamy w Poznaniu kilka ulic, mówi się na to szlifowany bruk, to jest tak naprawdę cięty bruk, czyli ta stara kostka brukowa jest wyciągana, z jednej strony jest to lico ścinane na równo i kostka jest ponownie układana i po tej nawierzchni już się znacznie wygodniej jedzie. I takie rozwiązania mamy, negocjujemy kolejne ulice, z pełną świadomością, że nie na wszystkich takie rozwiązanie będzie, ale staramy się wybrać te, które dla tego układu podstawowego dróg rowerowych czy tras rowerowych mają kluczowe znaczenie. To jest projekt, który jest takim samograjem, on co roku na Starym Mieście jest zgłaszany i już 4 razy z rzędu wygrywał bez jakiejś większej promocji nawet. To też widać, jakie są oczekiwania społeczne. Budżet obywatelski w Poznaniu to są głównie remonty dróg rowerowych. Wygrywamy w budżetach tych dzielnicowych, w budżecie ogólnomiejskim są na to znacznie mniejsze szanse, nigdy ogólnomiejskiego nam się nie udało wygrać, a w tych osiedlowych to do dyspozycji jest w tej chwili 600 tysięcy złotych na osiedle. To nie jest kwota, która pozwala zaprojektować i wybudować nową drogę rowerową, ewentualnie jakieś łączniki, przejazdy rowerowe, ale z tych pieniędzy wymienialiśmy na wierzch. Na przykład przez lata w Poznaniu budowano drogi rowerowe z Pozbruku. Kto po tym jeździ, ten wie, jak to jest niewygodne, zapada się, mikrowstrząsy, wyższe opory toczenia. I rzeczywiście te bardzo dużo dróg rowerowych udało się w ten sposób naprawić. Dzięki budżetowi obywatelskiemu ten Pozbruk został zerwany i nawierzchnia bitumiczna została położona. Także to są takie rzeczy, które co roku robimy, co roku jest efekt. W ogóle też zauważyłem, że to trochę tak działa, że jeżeli w tej działalności społecznej nie ma się poczucia walenia głową w ścianę, no to chętnych do tej działalności, do tej roboty jest znacznie więcej. Rowerowy Poznań przez te lata, kiedy istniał, to miał różne okresy współpracy z miastem i różne okresy skuteczności. No i były takie okresy, kiedy naprawdę to było takie walenie głową w mur, kiedy nie można było nawet przekonać miasta do tego, że nie ma, żeby nie przestało budować drogi rowerowe z Pozbruku. Jakieś te sukcesy, które się wtedy udało wyszarpać, to były jakieś niewielkie, ale no, była grupa ludzi, którzy mimo wszystko padli do przodu i to stowarzyszenie przetrwało, działało i dotrwało do tych czasów, kiedy mamy większą sprawczość. Kiedy miasto też chce się zmieniać, i kiedy jakby nie trzeba traktować urzędników czy zarządu miasta jako jakiegoś przeciwnika, tylko traktujemy się jako partnerów i wspólnie szukamy jakichś dobrych rozwiązań, a nie wytykania sobie błędów i szukania problemów. Tak? Nie jesteśmy w jakiejś wojnie z urzędem, tylko raczej się staramy współpracować, coś podpowiadać, szukać rozwiązań, opiniować. Nawet jakieś wspólne akcje informacyjne robimy. Także to ma sens. Nie traktujmy się jako wrogowie, tylko szukajmy wspólnie rozwiązań, ale oczywiście to wymaga, do tańca trzeba dwojga, to też wymaga takiego podejścia ze strony urzędu. Tak? Bo jeśli go nie ma, to oczywiście tak ta współpraca wtedy się nie układa. Też zauważyłem, że zawsze jest jakiś poziom nieufności w tych pierwszych kontaktach z urzędem, który trzeba jakoś przełamać i najprościej się go przełamuje, będąc merytorycznie przygotowanym do rozmowy, nie traktując drugiej strony jako przeciwnika, tylko jako partnera i pokazując, że ze współpracy z NGO-sem i urząd i generalnie miasto może też wyciągnąć korzyści. Przy takim założeniu, przy takim podejściu jest jakaś szansa na to, że ta współpraca się dobrze ułoży.
Lokacje. Miejsca w mieście.
Konteksty wrocławskie, to wydaje mi się, że my jesteśmy w takim właśnie momencie, kiedy NGO-sy działają coraz chętniej i sprawniej z urzędem. Mam wrażenie, że się to bardzo u nas w Wrocławiu się to bardzo fajnie dzieje, ten proces właśnie wspólnego zaufania i jakiegoś takiego wymiany wiedzy. Kostka Bukową, teraz mamy kontekst na Nadodrzu, na osiedlu. Sprzeciw, bo jest zrobiona duża zmiana na ulicy Pomorskiej, takiej bardzo dużej tranzytowej ulicy i jest sprzeciw ze strony konserwatorów zabytków, żeby nie wymieniać tych kostek brukowych i tutaj nie chcę mówić, jaki teraz jest efekt, ale chyba był jakiś kompromis. Też były bardzo duże reakcje mieszkańców i właśnie dlatego, że to jest po prostu niewygodne dla użytkowników na przykład rowerowych, takie kostki brukowe, zabytkowe.
Ten proces zmian w miastach i udowerowienia miast, no, wszystkie polskie miasta są na początku tej drogi. Mam wrażenie, że w tej chwili Poznań jest w tej czołówce tych dwóch, trzech miast, które to robią z głową, które mają szansę na odniesienie sukcesu. Ale ja też to mówię nie na podstawie tego, co już zostało wybudowane, tylko tego, co wiem, że jest w dokumentach i co będzie w ciągu kilku najbliższych lat wybudowane. Bo nie da rady zrobić dobrych zmian transportowych, rowerowych w mieście bez całego kontekstu transportowego. Jeśli nie ma woli, nie wiem, wycinania tranzytu samochodowego przez centra miast, wyznaczenia sensownych korytarzy dla ruchu rowerowego, no to tego efektu raczej nie będzie, tak? Albo on będzie dużo mniejszy. Dlatego te zmiany rowerowe, one muszą być rozpatrywane w jakimś tam szerszym kontekście. U nas te puzzle, te elementy układanki, one się jakoś tam zaczynają powoli składać, bo z jednej strony powstają te inwestycje rowerowe, z drugiej strony rozszerzane są strefy płatnego parkowania. No, to jest dosyć oczywista korelacja, tak? Jeśli ktoś nie może już przyjechać do tego Śródmieścia Znaczy może przyjechać samochodem, ale musi płacić za parkowanie. No to przeliczy sobie i to się nagle okazuje, że to jest nieopłacalne. Jak jeździł przez ostatnie na przykład kilkanaście lat, te 3 czy 4 kilometry do celu autem, no tak sobie przeliczy, ile go kosztuje parkowanie, to jest spora szansa, że się jednak przerzuci albo na transport publiczny, albo na rower, bo na takich dystansach to rower jest najefektywniejszy i rower jest zdecydowanie szybszy niż transport publiczny. To powoduje, że to ma ręce i nogi, taka polityka. Też to wycinanie tranzytu. W Poznaniu w ogóle trwa duża przebudowa centrum w tej chwili, tego ścisłego centrum. I przy okazji kolejnych etapów też będzie likwidowana możliwość przejazdu na skróty przez centrum samochodem. Rowerem da się przejechać w ten sposób, samochodem nie. To powoduje, że rower zyskuje przewagę nad samochodem. I to są, nawet nie trzeba tam dróg rowerowych wtedy wbudować. Tak? Bo jeśli to są ulice, na których będzie strefa zamieszkania, czy efektywna strefa tempo 30 z małymi natężeniami ruchu samochodowego, to rower zyskuje przewagę, nawet jeśli droga rowerowa nie została zbudowana. Co nam się udało? Tak? Pamiętam, jak były wybory prezydenckie, te, które przegrał ten poprzedni prezydent, Ryszard Grobelny, i była kampania wyborcza. Jacek Jaśkowiak wtedy miał duże poparcie organizacji społecznych i Rowerowy Poznań, nasze stowarzyszenie się nazywało Sekcja Rowerzystów Miejskich, zaprosiło go na takie spotkanie z mieszkańcami, na którym zaprezentowano mu taki kilka postulatów rowerowych. On się pod tymi postulatami wtedy w kampanii wyborczej podpisał. No i te postulaty to było zrobienie audytu rowerowego, polityki rowerowej, czyli sprawdzenie, takie zaudytowanie, w którym miejscu jesteśmy w tej chwili, czyli audyt bypad. Zresztą ten audyt bypad był robiony przez kolegów z Wrocławia, przez Cezarego Grochowskiego, Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej. W tych postulatach było też przyjęcie standardów rowerowych, było zatrudnienie wyspecjalizowanych urzędników rowerowych, no wtedy to był postulat oficera rowerowego, tak? Ale to nieważne jak się urzędnik nazywa, ważne żeby w urzędzie był ktoś kompetentny od rowerów, ktoś czyj głos jest słyszalny. I najważniejsze przyjęcie programu rowerowego, czyli wyznaczenie tych głównych tras rowerowych w mieście, przyjęcie określenie dla nich korytarzy, tak? W programie rowerowym już to nie jest program, w którym się już technicznie rozrysowuje projekty dróg rowerowych, ale się określa, którymi ulicami, z których dzielnic ten ruch rowerowy powinien być prowadzony. I taki ten program rowerowy mamy i to jest podstawowy dokument, na którym my pracujemy, tak? Bo on nam pozwala lobbować za budową dróg rowerowych, on pozwala też przestać się szarpać, tak? Bo jak się nie ma dokumentu strategicznego, to chcąc wybudować gdzieś drogę rowerową, to trzeba wszystkich naokoło przekonać, dlaczego akurat tu, a nie gdzie indziej, tak? Dlaczego wasza dzielnica jest lepsza od naszej i dlaczego wy macie mieć, a my nie mamy mieć. Jak jest przyjęty dokument strategiczny, no to bardzo łatwo powiedzieć, wtedy najpierw robimy te według, które są w tym dokumencie strategicznym określone, bo one przyniosą największy efekt, to zostało policzone, wiadomo dlaczego, no i w ten sposób budować. To też pomaga, jeśli są jakieś nierowerowe inwestycje na tym korytarzu prowadzone, czyli na przykład jakaś przebudowa związana z siecią tramwajową, czy jakiś wiadukt gdzieś ma być budowany, czy inwestycja stricte drogowa. Jeśli wiadomo, że tam jest też korytarz ten głównej trasy rowerowej, to one to trasy są projektowane i budowane przy okazji nierowerowych inwestycji i z nierowerowych pieniędzy. Także to jest coś, co nam pomaga i nam daje, mam wrażenie, przewagę nad innymi miastami w tej chwili, że ten dokument mamy, chcielibyśmy, żeby był szybciej realizowany, to jest oczywiste, ale widzimy, że to po kawałku idzie do przodu i ma szansę się zakończyć sukcesem.
Tutaj mówimy oczywiście o rowerach i punkcie widzenia, punkcie patrzenia na miasto z perspektywy dwóch kółek, ale no też ktoś mógłby powiedzieć, że dlaczego tylko rowery, że korzystają z samochodów dlatego, że jest im wygodniej, że ktoś może ma problemy z ruchem, powiedzmy, że może rowery są tylko dla młodych ludzi i tak dalej, ale tutaj jest ta deklaracja dostępności, o której wspomniałeś, ale też chciałem Ciebie zapytać o Twoją perspektywę taką prywatną, bo wspomniałeś, że jesteś ojcem dużej rodziny. Ten aspekt rodziny też jest często, pojawia się w dyskusjach na temat samochodu właśnie, więc jak to wygląda po prostu z Twojej perspektywy i ogólnie z perspektywy osób, które może nie są tak przekonane do rowerów jako do tego środka komunikacji po mieście.
Jasne. Znaczy, ja się przekonałem na własnym przykładzie jeszcze. Powiedzmy 10 lat temu to mieszkałem na Łazarzu, pracowałem w centrum, wsiadałem w samochód, jechałem do pracy samochodem, chyba 3 km, tak? Jechałem samochodem między innymi dlatego, że miałem gdzie tam za darmo zaparkować. No ale rzeczywiście tego miasto znałem z perspektywy trochę tego przejazdu autem. Może by gdzieś się wybrać do centrum, to trzeba było tam specjalnie się wybierać, tak? I tak jeździłem dzień w dzień tam i z powrotem tym autem, do czasu, aż wycięto możliwość bezpłatnego parkowania. Przez jakiś czas się przerzuciłem wtedy na transport publiczny, a rower wtedy, wiecie, dla mnie rower to był, jak się rower kupuje, to się kupuje rower górski po to, żeby go zapakować na dach samochodu, pojechać do lasu i sobie w weekend pojeździć. Nie jeździłem rowerem po mieście i w ogóle mi nie przyszło do głowy, że można jeździć rowerem po mieście. No ale zacząłem trochę się interesować, to też podróże kształcą, tak? Jak się gdzieś raz, drugi, trzeci pojedzie za granicę i się zobaczy, że jednak ludzie tam na tych rowerach jeżdżą, że to nie są rowery górskie, tylko po co ktoś sobie kupił taki rower, na którym, który ma taką dziwną kierownicę wygiętą i jedzie prosto. Kupiłem sobie pierwszy rower holenderski, pierwszy szok to było, Jezu, jak na tym jest wygodnie. Nie jadę jakiś przechylony, jadę prosto i w sumie super sprawa. Potem się okazało, że do celu jadę dwa razy szybciej. No i zacząłem na co dzień jeździć rowerem po mieście, bo po prostu było najszybciej, było najwygodniej, najszybciej. Nie stałem w korkach, nie miałem tego ryzyka, że gdzieś się spóźnię, że będę musiał zaparkować. No i tak się moja przygoda z poruszaniem się rowerem po mieście zaczęła. Ale to był czas, kiedy się w ogóle nie angażowałem jakoś społecznie. Ja byłem takim kibicem. Cieszyłem się, że ktoś tam jest, kto te tematy ogarnia, jest jakaś tam sekcja rowerzystów miejskich, jacyś działacze, którzy tego pilnują i jest fajnie. Natomiast sam się w nic nie angażowałem, tylko czekałem, aż ktoś to za mnie załatwi. Później założyłem rodzinę. Mam samochód, ten samochód w sumie stoi i chyba go w tym roku sprzedam, bo tak mało nim jeździmy, że jego utrzymywanie się robi powoli bez sensu. Ale mieszkamy w Śródmieściu, dzieci chodzą do przedszkola i żłobka w naszej dzielnicy, do pracy mamy blisko, więc tego samochodu na co dzień nie używamy. Mamy dwa rowery cargo i elektryczne, z wspomaganiem elektrycznym i na co dzień się tymi rowerami poruszamy. To jest w sumie najwygodniejsze, najszybsze, najfajniejsze. Także to moja perspektywa w tej chwili transportu, poruszania się po mieście, to jest perspektywa roweru. Ja mam pełną świadomość tego, że nie wszyscy mają takie możliwości, nie wszyscy mają takie warunki. Ja to mówię z punktu widzenia kogoś, kto mieszka w Śródmieściu miasta. Bo ktoś może powiedzieć, no ja tego nie widzę, mieszkam 20 km za miastem, przecież nie będę 20 km jeździć. No oczywiście, że nie. Rower to nie jest środek transportu dla kogoś, kto ma 20 km do celu. Natomiast trzeba sobie też jasno powiedzieć, że tylko na to trzeba mieć badania, tak? Które to potwierdzą. My takie badania mamy, że większość podróży w mieście przez mieszkańców Poznania jest wykonywana na takich dystansach do 5 km. Są badania, z których wynika, że średnio w samochodzie to jest 1,3 osoby jedzie, tak? Czyli z reguły jedzie sam kierowca i czasem ma jednego pasażera. Ale oczywiście jak się pójdzie na konsultacje społeczne, to gdyby brać pod uwagę to, co ludzie na sali mówią, to się okaże, że w każdym samochodzie jest kierowca, jest dziadek chory, którego musi odwieźć pilnie do szpitala, z tyłu w fotelikach siedzi dwójka dzieci, a drugim samochodem też ktoś tam pilnie jedzie zrobić niecierpiące zwłoki badania. Tak? I słyszymy argumenty, że gdzieś tam zbudujecie drogę rowerową, to dziadek do szpitala nie dojedzie, dzieci do szkoły nie będą chodzić. Tak? No to są oczywiście bzdury, bo te zmiany nie oznaczają braku dostępu samochodem. One oznaczają, wszędzie auto można dojechać. Jest oczywiste, że im więcej ludzi się przesiądzie na rowery czy do transportu publicznego, tym będzie więcej miejsca na drogach dla tych, którzy z samochodu zrezygnować nie mogą. To nigdy nie jest zero-jedynkowe, nigdy te postulaty, no, nie dajmy się łapać na takie zabiegi erystyczne, tak? Że jak zbudujecie drogę rowerową, to my nigdzie samochodem nie dojedziemy, bo to tak nie jest, to jest nieprawda. I też jest ważne, żeby te konsultacje społeczne tak prowadzić, żeby mieć dane na sali i żeby był ktoś, kto takie głosy jest w stanie od razu zripostować, ale merytorycznie zripostować. Żeby to się nie przemieniało w taki wiec, gdzie ludzie sobie tam wykrzykują swoje żale i dadzą zmienić sposób życia, bo ludzie też tego nie lubią, tak? Nikt nie ma mieć poczucia, że ktoś go zmusza do zmienienia jego stylu życia, czy go do czegoś zmusza, bo to tak też nie jest, tak? W tych zmianach transportowych.
Dobre podejście. Myślę, że możemy polecić każdemu, każdej osobie. Też można koniec, bo teraz już słońce tak ładnie przyświeca i przygrzewa. Wreszcie w Poznaniu przed halą Arena, tak? Jesteśmy przy hali Arena w parku, który nazywa się?
Park Kasprowicza.
Park Kasprowicza przy parku Arena, tutaj dookoła właśnie do szkoły, przedszkola. To może polecisz nam, turystom, którzy przyjeżdżają do Poznania, chcą poznać to miasto z innej perspektywy, jakie może są jakieś fajne ścieżki rowerowe, gdzie można pojeździć rowerem po Poznaniu.
Cześć wszystkim, którzy turystycznie przyjeżdżają do Poznania i którzy chcą to miasto zobaczyć na dwóch kółkach, polecam oczywiście objechanie rowerem naszego centrum, zobaczenie ulicy Święty Marcin. To jest taka ulica, jedna z głównych ulic w Poznaniu, reprezentacyjnych, która została bardzo mocno przebudowana. Z ulicy, która miała na środku linię tramwajową i po dwa pasy ruchu dla aut z każdej strony, ją zmieniono w ulicę z tramwajem. Po jednym pasie to jest strefa zamieszkania w tej chwili, tak? Także to jest ulica, która bardzo mocno się zmieniła, także Święty Marcin. Jeśli chcecie przejechać się kawałek rowerem, to mamy fajną Wartostradę, czyli trasę rowerową wzdłuż rzeki Warty. Warta płynie bardzo blisko Starego Rynku, z rynku w zasadzie mamy łącznik, który można bezpośrednio na Wartostradę wjechać. Z Wartostrady można sobie wjechać na Ostrów Tumski, tam gdzie mamy katedrę, gdzie mamy fajne muzea, jest rezerwat archeologiczny. Fajnie, jakbyście też wjechali sobie tymi rowerami do tych okolicznych śródmiejskich ulic, tak? Żeby nie iść tymi krokami turystyk, czyli oglądać tylko te miejsca oczywiste, ale też popatrzeć, jak się Jeżyce zmieniły. To jest taka dzielnica śródmiejska, która naprawdę w ciągu kilkunastu lat przeszła metamorfozę. Bardzo dużo artystów się tam wprowadziło, studentów. Dużo restauracji jak się otworzyło. Oczywiście teraz mamy pandemię, więc to nie wygląda w tej chwili tak, jak to wygląda zawsze, ale to też warto zobaczyć. Warto wjechać do nas na Łazarz, przepiękna śródmiejska dzielnica z secesyjnymi kamienicami, popatrzeć na te kamienice, popatrzeć, jak wygląda choćby ciekawa modernistyczna hala Arena, która wygląda jak namiot cyrkowy. Trochę skorzystać z naszych parków, pooglądać tą architekturę, przejechać się tramwajami poznańskimi.
Fajnie. I zjeść rogala świętomarcińskiego.
A tak, oczywiście rogale świętomarcińskie. Kiedyś dostępne tylko na 11 listopada. W tej chwili są cukiernie, które ten smakołyk poznański sprzedają przez cały rok.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
Dzięki. Do Poznania.
Lokacje. Audycja społeczna.